To jest podcast dla Polonii. Justyna Miguła, zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiaj serdecznie zapraszam Państwa na rozmowę z Jarosławem Gajewskim, aktorem, reżyserem, pedagogiem oraz dyrektorem Teatru Klasyki Polskiej. Dzień dobry i wszystkiego najlepszego z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Serdecznie dziękuję. Wzajemnie życzę Państwu wszystkiego dobrego z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Pięknych wrażeń, głębokich refleksji i radości z samego chodzenia do teatru i bycia razem z innymi ludźmi.
To może zaczniemy od tej ostatniej z funkcji, którą tutaj wymieniłam, czyli zaczniemy od Teatru Klasyki Polskiej. Rozszyfrujmy może tą nazwę. Dlaczego Teatr Klasyki Polskiej? Czym jest klasyka polska? Co wyróżnia ten teatr na tle innych?
Ten teatr wyróżnia się spośród innych polskich teatrów tym, że zadeklarował swojemu organizatorowi, czyli ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego, uzupełnianie oferty teatralnej przez polską klasykę. Zajmujemy się głównie klasyką polską oraz najnowszymi tłumaczeniami klasyki światowej. W roku 2020, kiedy powstawała Fundacja Teatr Klasyki Polskiej oraz w roku 2023, kiedy została powołana do życia instytucja Teatr Klasyki Polskiej, mieliśmy głębokie przekonanie, że klasyki polskiej jest w ofertach polskich publicznych teatrów zdecydowanie za mało. Tymczasem w tym skarbcu polskiej dramaturgii są prawdziwe arcydzieła, prawdziwe klejnoty. Nie gramy zupełnie spektakli dramatów staropolskich, nie gramy dramatów romantycznych lub gramy je w znikomej części tego, co jest do odkrycia. To ma różne powody oczywiście, ale jednym z powodów jest to, że powoli zapominamy, jak się to gra. Zapominamy, jak odkrywać puls ducha w tych utworach, no ale z drugiej strony można to zrobić, można tego odkrycia dokonać tylko praktykując te dzieła, tylko urzeczywistniając dzieła polskich romantyków, dzieła polskich pisarzy staropolskich na scenie. A praca nad tym daje ogromną satysfakcję. Okazuje się, że to, co mówili nasi przodkowie kilkaset lat temu, pozostaje do dzisiaj żywe, robiące wrażenie, pozostaje do dzisiaj silnie realne, tak bym powiedział. Ta realność, to słowo przeciwstawiamy aktualności, która mówi o rzeczach, które dziś są ważne, jutro mniej. Chyba że jest zgoda na temat rzeczy, które są wiecznie aktualne, tak jak prawda, dobro i piękno.
Ja się zastanawiam nad tym, czy nie jest to też kwestia języka. Czyli, że te dramaty na pewno staropolskie, ale już chyba nawet romantyczne w naszym współczesnym pokoleniu, chociażby moim, a już tym bardziej osób młodszych ode mnie, że trzeba je w pewien sposób tłumaczyć. I być może teatr też ma taką funkcję tłumaczenia, przekładania na nasze, na współczesne, tak żeby rzeczywiście te uniwersalne wartości, to co teraz jest aktualne, jest realne, jest ważne, można było w tych dramatach usłyszeć.
Rzeczywiście teatr taką funkcję ma, ale umówmy się, że słowo bieda dla nas niewiele znaczy, dopóki się z nią nie zetkniemy. Słowo bogactwo dla nas coś znaczy, jak zobaczymy bogatych ludzi. Tak jest też ze wszystkimi słowami, które padają w naszej literaturze. Drugi człowiek w jakiś sposób urzeczywistnia nam to słowo. Stając się ciałem tego słowa, pokazuje nam, gdzie jest krwioobieg sensu tego słowa, jaki jest duch tego słowa. Wreszcie w jakiś sposób oddziaływuje na nas, pokazuje nam prawdę tego słowa. Jak każda prawda, prawda słowa ma zdolność odmieniania naszego życia. Ma zdolność otwierania nas ku ku pracy nad sobą, tak bym powiedział, ku odkrywaniu rzeczywistości ducha, ku krzepieniu naszych serc, jak mówił Henryk Sienkiewicz, który całą swoją literaturę w tej sprawie robił. Musimy się nawzajem podtrzymywać, bo jesteśmy prawdopodobnie w wielkiej biedzie i na wygnaniu tu na tej ziemi.
Czyli teatr ma moc przybliżania do prawdy?
Bez wątpienia. Nie tylko teatr. Każda sztuka ma taką ambicję. Prawda jest celem sztuki. Ta prawda, która nie mieści się w słowach, która nie mieści się w banałach, do których już przywykliśmy, ale nawet w banałach potrafi odkryć żywy puls ducha, żywy puls czegoś, co nas zmienia. Celem każdej sztuki jest prawda, aczkolwiek każda sztuka na inny sposób próbuje tę prawdę objawiać. Niemniej jest pewna summa, którą tutaj można by zamknąć takim sformułowaniem: prawda człowieczeństwa. Spotykamy człowieka, który robi na nas ogromne wrażenie z powodu swojej wrażliwości, z powodu myśli, którą udało mu się wyrazić, czasami z powodu swojej niezwykłej urody, i wtedy mamy poczucie, że rozumiemy sens człowieczeństwa, rozumiemy, co to znaczy być człowiekiem, bo sami dzięki takiemu człowiekowi, dzięki takiemu objawieniu człowieczeństwa czujemy się bardziej sobą.
Czyli wychodząc od tej definicji, którą pan tutaj przywołał, można by powiedzieć, że teatr jest czym? Przede wszystkim spotkaniem człowieka z człowiekiem?
Tak. Bardzo pani dziękuję. Przy czym chciałbym troszeczkę więcej powiedzieć o słowie spotkanie. Bo teatr jest takim właśnie spotkaniem, którego treścią jest samo spotkanie. Czyli używając starego, staropolskiego określenia, zbliżeniem dusz. Ludzie używają słów, które akurat pulsują im w głowie, w duszy, i wypowiadają je tak, jak to przylega do ich myśli, do ich serca. Drugi człowiek odbiera to tak, jak właśnie może, czyli zgodnie z tym, co ma w głowie i w swoim sercu. I dochodzi do nieporozumień. Ale kiedy zbliżymy swoje dusze, to okazuje się, że słowa rozumiemy podobnie, że myśli składają się w podobną całość, że puls naszych serc i puls naszego ducha jest bardzo podobny, że mamy ze sobą wiele wspólnego. Chcemy się powiedzieć, że jesteśmy siostrami i braćmi, jesteśmy bliźnimi. To jest treścią spotkania, która się objawia właśnie w teatrze. I bardzo ważne, to się objawia wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem. Przez telefon nasze dusze zbliżają się o wiele trudniej niż wtedy, kiedy patrzymy sobie w oczy, kiedy rozmawiamy ze sobą, słyszymy tembr swojego głosu, widzimy aurę naszego spotkania, widzimy kontekst tego spotkania. Wtedy nieoczekiwanie okazuje się, że mamy dużo wspólnego, mamy dużo sióstr, braci. Jesteśmy wśród swoich bliźnich.
Czyli teatr jako wspólnota, nie jako produkt. A zdaje się, że teraz myśli się bardzo mocno we współczesności, w tych innych kategoriach. Myśli się o sprzedaży, bo to też jest ważne, prawda? Te wszystkie kwestie marketingowe. Czy da się to połączyć? Jest pan dyrektorem, czyli musi pan myśleć o wszystkim. Czy rzeczywiście tak się dzieje, że udaje się stworzyć wspólnotę na spektaklach właśnie Teatru Klasyki Polskiej, a jednocześnie zadbać o to, żeby ci widzowie się pojawiali na tych spektaklach, żeby to wszystko, ta maszyna rzeczywiście funkcjonowała jak najlepiej?
Jeśli teatr jest produktem, to bez wątpienia mamy tutaj do czynienia z narracją ekonomiczną, narracją gospodarczą, i rzeczywiście w takiej narracji da się tak powiedzieć. Teatr jest czymś, co sprzedajemy. Pytanie jest jednak, co sprzedajemy. I tu jest dłuższa rozmowa. Co do drugiej części pani pytania, czyli w zasadzie to pytanie dotyczy tego, dla kogo jest teatr. Teatr jest właśnie dla widzów, którzy przychodzą, którzy często kupują coś za to, co płacą, ale jest pytanie, co kupują, i myślę, że to jest bardzo trudne pytanie, nie odpowiem na nie, ostrzegam, ale bez wątpienia częścią tej odpowiedzi jest poczucie, kupują świadomość bycia razem. Kupują czas pełen rozrywki, chciałoby się powiedzieć, ale rozrywki, która nie redukuje się do bezmyślnego oderwania od rzeczywistości. Wprost przeciwnie. To jest taka rozrywka, która daje dystans do rzeczywistości i ostatecznie pozwala tę rzeczywistość smutnej współczesności przeniknąć. Pozwala zrozumieć jej problemy właśnie dlatego, że obok mnie siedzi inny człowiek, który w tym samym czasie reaguje na to, co widzi na scenie. Ja zaczynam rozumieć, że moja wiedza jest wspólna z wiedzą człowieka, który siedzi obok mnie. Ja zaczynam czuć, że doznajemy tej rzeczywistości, tego, co oglądamy, podobnie. Zaczynam, przełamuję swoje odizolowanie. Chcę się powiedzieć, przełamuję swoją samotność dzięki teatrowi, bo nawet gdy pójdę do swojego domku, gdzie bywam sam, do swojego mieszkanka i zdebki, gdzie jestem tylko sam ze swoim wewnętrznym człowiekiem, to wiem, że takich ludzi jak ja jest dookoła mnie dużo i to odizolowanie jest chwilowe, że w każdej chwili mogę znaleźć się z kimś razem w głębokiej refleksji, w odczuwaniu świata w podobny sposób. Do tego właśnie służy teatr. Teatr przede wszystkim służy do tego, żeby być razem i jeszcze do czegoś, o czym pani już wcześniej powiedziała. Do spotkania, do pewnego głębokiego porozumienia. Proszę zwrócić uwagę, że w każdym budynku teatralnym jest część teatru z kulisami i tak dalej i część widowni. Są teatry, które mają inną strukturę, ale ta bazowa struktura od starożytności, utrwalona także w teatrach nowoczesnych, ona mówi, że to jest taka przestrzeń, która łączy podzielone grupy ludzi. I tak naprawdę głębi teatru, jego wagę, jego znaczenie, jego sens doznajemy wtedy, kiedy to porozumienie między tymi podzielonymi grupami ludzi urzeczywistnia się, kiedy między sceną a widownią dochodzi do seansu jedności, jak to się za moich młodych czasów mówiło. I wtedy rzeczywiście mamy do czynienia z czymś niezwykłym, co znowu nie mieści się w słowach. Jest spotkanie, jest porozumienie, jest poczucie głębokiego uzasadnienia dla mnie samego, jest poczucie bycia bardziej sobą i bycia jednocześnie jakąś wspólnotą. Doznajemy poczucia jedności w wielości, jakby powiedział Stanisław Ignacy Witkiewicz, którego 140. rocznicę urodzin w tym roku świętowaliśmy w lutym, a cały rok jest rokiem pamięci o tym wielkim filozofie, pisarzu, malarzu, teoretyku sztuki i last but not least dramaturgu.
I też państwo te rocznice hucznie świętowali we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej, z Uniwersytetem Warszawskim. Mnie się właśnie nie udało dostać na te spektakle, bo podobno były oblegane. I okazuje się, że Witkacy jest wciąż żywy i ta klasyka polska jest żywa. Chociaż no umówmy się, to jest taka klasyka, o której chyba nie często myśli się jako klasyce, prawda?
My często o tym mówimy, o Witkacy mówimy często, że to jest klasyk naszej współczesności. To jest ktoś, kto ponad 100 i więcej lat temu mówił do nas z głębi swojego czasu, z głębi swojego wnętrza, chciałby się powiedzieć bezpośrednio. My go dzisiaj dobrze rozumiemy. On mówi naszym językiem. Co gorzej, on nazywa nasze lęki, on opisuje nasze zagrożenia i wskazuje swoim bardzo oryginalnym językiem nadzieję, ku której mamy zmierzać. Rzeczywiście w Uniwersytecie te celebracje rocznicowe wypadły bardzo dobrze. W dniu urodzin Witkacego mieliśmy konferencję naukową, prezentowaliśmy tam przedpremierowy pokaz Mątwy Stanisława Ignacego Witkiewicza, której premiera będzie niebawem, 27 kwietnia w Teatrze Collegium Nobilium i mam nadzieję, że da się pani na to przedstawienie zaprosić, tak jak mam nadzieję, że nasi słuchacze zechcą zobaczyć to niezwykłe przedstawienie, w takim sensie niezwykłe, że dramat jest niezwykły. Przy całym katastrofizmie Witkacego, który jest znany, Mątwa jest sztuką, która kończy się raczej optymistycznie. To jest oczywiście wszystko w cudzysłowie. Ten happy end ma wiele, wiele poziomów, ale tak jest z katastrofizmem Witkacego. Te jego źle kończące się sztuki często otwierają jakąś istotną, wewnętrzną, duchową przestrzeń dla widza. Mhm.
czyli rzeczywistość Witkacego teraz króluje w Teatrze Klasyki Polskiej, ale w jakich jeszcze, właśnie używam tego słowa, rzeczywistościach, którego pan użył, możemy być wspólnie, czyli pytam tu już o repertuar w Teatrze Klasyki Polskiej.
Staramy się grać rzeczy, które rzadko pokazywane są na polskich scenach, a mają nadzwyczajną wartość, którą jak dotychczas nieustannie potwierdza nam publiczność. Naszym dążeniem jest posiadanie spektakli staropolskich, romantycznych i klasyków współczesności, a za tych uważamy romantyka Aleksandra Hrabiego Fredre, którego 4 przedstawienia w repertuarze Teatru Klasyki mamy. Za klasyka współczesności uważamy Stanisława Ignacego Witkiewicza. Jego 2 przedstawienia już są w naszym repertuarze. I to bardzo ważne, Sławomira Mrożka, którego dzisiaj bardzo w niewielkich ilościach możemy zobaczyć na scenach polskich, a to jest twórca, który formułował swoje myśli i pisał swoje dramaty w drugiej połowie XX wieku. Wydaje się całkiem niedawno, dla mnie całkiem niedawno, domyślam się, że dla pani rówieśników i jeszcze młodszych naszych rodaków, bliźnich, to jest dosyć dawno. No i dlatego uważamy go za klasyka. Człowiek niesłychanie mądry. Martin Eslin, wielki teoretyk europejskiego teatru, mówi, że to jest taka odmiana teatru absurdu, wschodnioeuropejska odmiana teatru absurdu. To jest drugorzędna sprawa. Ważne jest to, że tak jak w przypadku Witkacego, pani użyła tego słowa, oglądając Mrożka, oglądamy coś żywego. Mamy poczucie, że on mówi do nas bezpośrednio, że aktor jest doskonałym medium, którego ostatecznie okazuje się, że w zasadzie wcale nie widać, że Mrożek bezpośrednio z głębi jakiegoś momentu ducha, momentu obserwacji mówi do nas o tym, czego się boimy, w czym pokładamy nadzieję, do czego uciekamy i co robimy, żeby wykonać choćby krok naprzód w tej naszej wielkiej biedzie.
Która bieda jest lepszą biedą? Bieda aktora czy bieda reżysera? W której roli czuje się pan lepiej?
To jest wszystko jedna wielka bieda, ale jak wiemy, bieda bardzo łączy. Bieda bardziej łączy niż bogactwo. To bogactwo dzieli. Wchodzimy w tę biedę, powiedziałbym, żeby doświadczać radości wspólnoty, radości pokonywania swojego oddzielenia, osamotnienia, żeby rozpoznawać, że idziemy razem, że damy radę, że w tej wielkiej biedzie jest mnóstwo radości i jest sens, że jest dużo przestrzeni na to, żeby doznawać siebie. Teatr, last but not least, tak powiedzmy, jest narzędziem poznawczym, objawiając nam prawdę człowieczeństwa, prawdę człowieka, który do nas mówi ze sceny tego szczególnego miejsca, o którym czasem mówimy sakrum, przeciwstawiając to widowni profanum. Więc tam, jeżeli zdarzy się objawienie człowieczeństwa, to się zdarza niemal w każdym spektaklu. Chociaż trzeba na to wrażliwego oka. Są spektakle, które oczywiście wylewają jakąś ogromną falę tego uczucia, tego rozpoznania ducha, pulsu człowieczeństwa, ale są spektakle 2-3-osobowe, czasami jednoosobowe, w którym pojawia się jakiś taki moment naprawdę więzi z tym człowiekiem, który jest na scenie, z którym współczujemy, z którym się cieszymy, z którym cierpimy. No i to jest ogromna rzecz. To znaczy to, że nie jesteśmy tutaj przypadkiem mimo tej całej biedy. Za dużo o tej biedzie mówię, ale to jest coś, co nas bardzo łączy. I wierzę w to, że poczucie tej wspólnoty sprawia, że jesteśmy nadzwyczajnie silni. Że nie ma biedy, której nie jesteśmy w stanie pokonać, która nie jest w stanie nas pokonać, bo jesteśmy stworzeni do radości, do tego, żeby cieszyć się tym, co jest.
No ta bieda, to też możemy tutaj skorzystać z ewangelicznych cytatów i powiedzieć, że błogosławieni ubodzy, także błogosławieni ubodzy aktorzy, reżyserzy. Czy ma pan takie jedno marzenie związane z teatrem, którego jeszcze pan nie spełnił, a bardzo by pan chciał?
Takich marzeń jest wiele i nie potrafię ich tak nagle wyselekcjonować, ale podstawowym marzeniem jest, żeby trwać w teatrze żywym, w teatrze, w którym dochodzi do spotkania sceny z widownią, w teatrze, którym umiemy się cieszyć, do którego przychodzimy z radością, który jest dla nas dobrze spędzonym czasem. Teatr, notabene jako sztuka trwająca w czasie, musi umieć tymczasem gospodarować i wydaje mi się, że to się dzieje. Teatr umie gospodarować czasem i zapewniam Państwa, że pójście do teatru przy pewnej dobrej woli, przy świadomości tego, że aktorzy są niedoskonałymi ludźmi, tak jak my widzowie, można dostrzec coś szczególnego, można dostrzec coś niezwykłego, co, daj Boże, odmieni nasze życie.
I do tego zachęcał Jarosław Gajewski. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Ja dziękuję, wszystkiego dobrego.
To był podcast dla Polonii. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.